Godzina 7.15, Łukaszenkowski, witam Państwa bardzo serdecznie w Poranku Wnet. Słyszymy się na falach FM, na www.wnet.fm w internecie. Widzimy się na kanale YouTube Radia Wnet. Dzień dobry, 4 maja. Imieniny obchodzi m.in. Michał, Monika i Florian. Dzień świętego Floriana, dzień strażaka dzisiaj przypada. Mam nadzieję, że nikomu działanie i pomoc straży pożarnej nie będzie potrzebne. Wschód słońca dawno za nami, bo nastąpił o godzinie 4.57, zachód na godzinie 27 minut, więc dzień będzie długi, ale dzisiaj poza tym, że mamy święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej i dzień strażaka, to jeszcze mamy tak, Światowy Dzień Hasła, mamy Dzień Hutnika, Kominiarza, Garncarza, Piekarza i Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Świętować można na wiele różnych sposobów. 4 maja, to jest czwartek dzisiaj, wczoraj święto, dzień wolny, więc i dzisiaj Warszawa tak jakby opustoszała i podejrzewam, że to nie tylko Warszawa, ale w innych miastach w Polsce także tego typu pewne opustoszenie i uspokojenie ruchu na ulicach można zaobserwować. Jedzie się bardzo przyjemnie, no przynajmniej o godzinie 6 rano tak było i mam nadzieję, że ktokolwiek z Państwa musi wyruszać do pracy albo do centrum miasta w jakichś sprawunkach, to takie właśnie miasto zostanie przejezdne i spokojne. Dzisiaj politycznie ma być też spokój. Wczoraj się zadziało politycznie, bo to i święto, i oficjalne wystąpienie, ale też jedna partia nam się pojawiła, no, dokładnie nazwy zmieniła, Solidarna Polska na Suwerenną Polskę. Na konwencji w Warszawie to się odbyło. Jak podkreślił Zbigniew Ziobro na tej konwencji, potrzebna jest zmiana, bo suwerenność Polski jest najbardziej zagrożona od 20 lat i to nie tylko chodzi o agresję ze wschodu, ale też o działania Unii Europejskiej. Tak więc zamiast Solpolu mamy Suwpol. Nie wiem, czy to jest dobry skrót, bardziej kojarzy się z jakimś sklepem narzędziowym. Na przykład można by tam kupić jakiś śrubokręt albo klucz francuski, no ale może jakiś inny skrót się wymyśli, bo Suwpol faktycznie nie brzmi najlepiej. No dobrze, to tyle. My o czym powiemy więcej o sytuacji politycznej, bo naszym gościem o godzinie 8.10 będzie Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta. To zobaczymy, jak tam pan prezydent patrzy na aktualną dynamikę polityczną na 5 miesięcy i 1-2 tygodnie przed wyborami parlamentarnymi, ale my w Poranku Wnet jak co dzień patrzymy na początek na Ukrainę. Na naszych łączach jest Dmytro Antoniuk. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, Łukaszu, witam Państwa serdecznie.
Sytuacja jak od wielu dni, zresztą od tygodni jest niejednoznaczna. Kiedy czytam raporty, doniesienia z frontu, to jedni mówią o ofensywie ukraińskiej gdzieś tam na Zaporożu, inni mówią o tym, że cały czas trwa atak wojsk rosyjskich i on nie maleje. Jaka jest taka rzeczywista sytuacja na konkretnych odcinkach frontu?
Atak Rosjan nie maleje, w tym w Bachmucie i w Mariince i pod Awdziivką. To są trzy główne kierunki ich ataków i oni nadal rzucają swoich żołnierzy w tą piec tych walk. I w Bachmucie my widzimy, że na razie za ostatnie dwie doby nie ma jakichś potężnych, poważnych zmian. To mi się cieszy, bo Bachmut pod kontrolą ukraińską, my mamy gdzieś około 10% tego miasta. Reszta miasta jest zakupowana przez wroga i ważne, że jeszcze chociażby nie dłużej, ale kawałek Bachmutu się trzyma i walczy. Nadal. No ale więc na froncie za ostatnią dobę, nawet za ostatnie dwie doby, my nie widzimy żadnych potężnych zmian. O tej ofensywie ukraińskiej też nie ma żadnej informacji. Nie widać, żeby wojska ukraińskie przyszły do działań zaciepnych, działań atakujących. Nie ma na razie informacji o tym, że zaczęła się jakakolwiek ofensywa wojsk ukraińskich. Natomiast już kilka dni z rzędu trwa wojna dronów i to jest bardzo ważne. Wczoraj w nocy spadły dwa drony na Kreml. I Instytut Badań nad Wojną amerykański powiedział, że to jest prowokacja rosyjska, ponieważ od razu była reakcja Kremlu na ten atak i od razu oni powiedzieli, że to jest działanie Ukraińców i że nam nie pozwalają świętować chyba najważniejsze, największe święto w Rosji, czyli dzień 9 maja, dzień zwycięstwa. Więc według Instytutu Badań nad Wojną to rosyjska propaganda wykorzystuje to jako jeszcze bardziej większą zachętę Rosjan do walk z Ukrainą, do tego, żeby oni wstąpili do wojska rosyjskiego i tak dalej, i tak dalej. No cóż, też oficjalny Kijów też nie przyznał się w tym, że to były drony ukraińskie. Michało Podolak, jeden z zastępców szefa biura prezydenta, powiedział o tym, że to być może też jest prowokacja rosyjska, ponieważ on czekał na taką prowokację już kilka dni z rzędu. Natomiast ja myślę, że jednak 100% ukraińskie drony, chociaż też nie ma żadnego przyznania z ukraińskiej oficjalnej strony, że to my zrobiliśmy, a takie drony spadły na znów dzisiaj w nocy na kolejny magazyn ropy w Krasnodarskim kraju Rosji, co bliżej do Morza Czarnego. Przypominę Państwu, że kilka dni temu była zniszczona baza ropy w floty czarnomorskiej bezpośrednio w Sewastopolu. Dalej był uszkodzony jeden z pojemników ropy też na Kubani, co też znajduje się na obrzeżu Morza Czarnego. I teraz kolejne uderzenie w kolejny magazyn ropy tam bliżej Morza Czarnego. Myślę, że to wszystko jest jeden łańcuch działań być może partyzantów, być może strony ukraińskiej, który doprowadzi nas wszystkich do akurat do tej ofensywy, którą my wszyscy tak czekamy. No ale Rosja też nie pozostaje bierna. Kilka dni z rzędu Rosja w nocy głównie atakuje miasta ukraińskie dronami głównie też i dzisiaj ta noc nie stała wyjątkiem. Dzisiaj było głośno w Kijowie, ja słyszałem u siebie pod domem wybuchy. To było działanie w broni przeciwrakietowej, przeciwdronowej i nad Kijowem zostały zastrzelone wszystkie drony i była informacja, że oprócz dronów też Kijów został atakowany być może rakietami, nawet balistycznymi. Wszystko zostało zastrzelone, jakieś odłamki spadły na osiedle, ale dzięki Bogu nikt nie został uszkodzony albo potrącony. Nie było żadnych też pożarów, nic takiego nie było. Natomiast wybuchy odnotowano w Zaporożu. Nie wiemy, jakie skutki tych wybuchów. I wybuchy odnotowano też, co najmniej 4 potężnych wybuchy, a to były też te irańskie drony typu Shahed w Odesie. W Odesie doszło do uderzenia akademików studenckich w tym mieście. Wybuchły pożary i te pożary chyba już zostały wygaszone. Na szczęście na razie nie mamy informacji o tym, że ktokolwiek został ranny albo zabity w Odesie albo w innych w miastach Ukrainy podczas tej nocnej ataki dronów. Ale trzeba powiedzieć, że wczoraj straszna tragedia rozegrała się w Chersoniu. Cherson cały dzień i wieczór był ostrzeliwany, strasznie ostrzeliwany z artylerii rosyjskiej z lewego brzegu Dnipru. My już wiemy o tym, że w Chersoniu 21 osoba cywilna została zabita i 48 osób było rannych. Straszne zdjęcia krążą internetem, gdzie widać, że te uderzenia były w dworcu kolejowym w Chersoniu, w supermarkecie budowlanym i w innych miejscach, gdzie dużo jest zwykłych cywilów. Widać, jak babcia trzyma swego, ranna babcia trzyma za rękę swego rannego wnuka. To po prostu niesamowite zdjęcia i akurat o tym trzeba przede wszystkim mówić, że Rosja pokonała kolejnej strasznej zbrodni nad cywilami ukraińskimi w Chersoniu. 21 zabitej i 48 rannych. Także tam my mamy takie straszne nowości i dlatego mam nadzieję, że ta ofensywa rozpocznie się wkrótce, żeby wyzwolić lewy brzeg w Chersońszczyzny, żeby nie było u wroga takich możliwości spokojnie ostrzeliwać nasze miasto.
Powiedział Dmytro Antoniuk. Jeszcze jedno pytanie o to, co teraz robi władza na Kremlu po ataku dronów, czy po tej prowokacji z dronami, które miały zaatakować Kreml. Miedwiediew grozi, że czas na likwidację Wołodymyra Zełenskiego, że to już nastał czas, aby wyeliminować prezydenta Ukrainy, jak to jest przyjmowane w Kijowie.
Ze śmiechem, jak zawsze, no ale no trzeba też nie tylko ze śmiechem to odbierać, ale i poważne w tym, bo w Moskali po prostu stać na różne straszne rzeczy, jak my to już doświadczyliśmy w ciągu tej wojny, więc z jednej strony ze śmiechem oczywiście, a z innej strony poważnie.
Powiedział Dmytro Antoniuk prosto z Kijowa, z Ukrainy, gdzie cały czas trwają walki oczywiście, ale też cały czas trwa bombardowanie ludności cywilnej, obiektów cywilnych. Cherson, 21 osób zabitych, 40 kilka rannych w wyniku ostrzału artyleryjskiego przez Rosjan z lewego brzegu. Dziękuję bardzo za tą relację.
Dziękuję wzajemnie.
A my teraz w poranku wnet, zanim posłuchamy Boba Dylana, to jeszcze jedna informacja, która mi umknęła. Czas leci i człowiek na pewne sprawy nie do końca zważa. A tutaj zachwitły kasztany, a to nieodzownie oznacza, że czas na matury. Dzisiaj matury startują. Uczniowie, abiturienci szkół średnich podejdą do języka polskiego oczywiście na początek, a potem prawie cały maj to festiwal matur z kolejnych przedmiotów. Wszystkiego dobrego. A nie wiem, czy się życzy, nie życzy się, nie życzy się wszystkiego dobrego. No to trzymajcie się i powodzenia. Połamania piór na egzaminie dojrzałości życzymy. A teraz pora na noblistę. Bob Dylan.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
A teraz czas na polską politykę. Naszym gościem Michał Karnowski, tygodnik sieci Portal w Polityce. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam.
No ale to może na początek od matur. Pan redaktor pamięta swoją własną maturę?
Oj, tak, tak. Chociaż to były inne matury, tak? To były jeszcze matury, czy może końcówka tego okresu, kiedy to nauczyciele oceniali pracę, więc traktowane to było bardziej jako podsumowanie 4 lat pracy, akurat w moim wypadku w liceum. I było mniej zobiektywizowane pewnie też, no może było to lepsze, to pewnie względne. Natomiast trzymam dzisiaj oczywiście kciuki za wszystkich maturzystów, też kilku znam, spotkałem. Na szczęście w większości przypadków to się okazuje być sukces, to się okazuje być coś potem mile wspominanego, a nawet jak się noga potknie, to nie koniec świata, czasem to się potem też doceniam, taką lekcję pokory.
I potem się to wspomina się tematy. Skoro przy egzaminie dojrzałości jesteśmy, wczoraj święto 3 maja, wczoraj klasa polityczna zdała egzamin dojrzałości.
Tak, tak. Ja myślę, że to było rzeczywiście obchodzone w takim zrozumieniu, że czasy znowu są krytyczne. Ja bym taką tezę postawił. Zwłaszcza tutaj oczywiście głównym elementem, najważniejszym było jak zwykle 3 maja wystąpienie prezydenta na Placu Zamkowym w Warszawie. Miałem też zaszczyt być tam na miejscu, na żywo. Lubię być jak to możliwe na miejscu takich wydarzeń, bo to zawsze też można wyczuć bardziej atmosferę. Dobrze ujął, że tutaj chodzi o to, żeby nie było w Polsce obcych panów. Myślę, że dobrze zarysował rozmaite zagrożenia, dobrze wskazał na konieczność takiej narodowej mobilizacji i powagi. Więc tak, to się rzeczywiście chyba tutaj nam udało w jakiejś mierze. Państwo polskie mówił, jeśli będzie słabe, będzie podległe. Tak? Historia to jednoznacznie pokazuje. No, trudno celniej to ująć. To zagrożenie jest dzisiaj oczywiście ze wschodu. Ale też pamiętajmy o tym, że ono jest takie najbardziej fizyczne, najbardziej brutalne, najbardziej wojenne. Może też jakoś tam możliwe do rozpoznania, tak? Ale zagrożenie dla polskiej suwerenności niestety pojawia się też na Zachodzie, w tej przestrzeni, wspólnocie, do której wchodziliśmy z takimi nadziejami, która nam też dużo dała, tutaj nie ma żadnej wątpliwości, ale gdzie coraz częściej pojawia się taki dramatyczny, czy przedstawia nam się dramatyczny wybór. Tak? Znaczy, jeśli dalej chcecie korzystać ze wspólnego rynku, jeśli dalej chcecie być elementem naszego zachodniego świata, no to musicie radykalnie zredukować swoją suwerenność i niepodległość. Oczywiście my jako Polacy właśnie też wyciągając lekcje z historii, wiemy, że zwykle cena za to jest straszna. Tak? Kolejnym krokiem będzie zubożenie, a nie korzystanie z tego dobrobytu. No musimy to wszystko odczytywać wyraźnie. Ja uważam, że te obchody zawsze mają sens. Zawsze się uważnie wsłuchuję i wczytuję, też Państwa do tego zachęcam. To, co mówią politycy w takich dniach, to nie są oficjałki. Gdy Bronisław Komorowski dawał swoje przemówienia, takie nie do końca poważne, gdy potrafił 1 września, o ile pamiętam, czy w Auschwitz, nie powiedzieć słowa Niemcy, to też nam coś mówiło. Tak? Więc tutaj myślę, że te wystąpienia no, miały swoją moc, miały swoje znaczenie, ale to, co mnie cieszy, to też relacje, że w wielu miejscach w Polsce były one zorganizowane i to poważnie, bez różowych baloników, bez orłów z czekolady, po prostu tak jak historia to nam przekazała i nakazuje. Chociaż tu jeszcze jedno wspomnienie, czy przypomnienie tego, o czym mówił prezydent, który wyliczył, że w czasie tych 232 lat od uchwalenia Konstytucji 3 maja zaledwie 59 lat Polska była wolna, tak? Licząc okres ten wtedy właśnie krótki 4 lat, potem II Rzeczypospolitej i wreszcie po 89 roku. 59 lat na 232 lata tej historii. Wtedy stojącą u mnie profesor Jan Żaryn nachylił się i mówi, To powinno być wybite, tak? Słowa prezydenta, że jakże boleśnie mało od 59 lat. To mi się pokazuje, że naprawdę polska wolność, polska niepodległość, taka pełna, prawdziwa, jest w historii czymś niezwykle cennym i kruchym. Tak? Musimy też jakby oglądając się za siebie, moim zdaniem, widzieć to w przyszłości. No, idą trudne czasy, tak? To spokojnie już było, to trzeba jasno powiedzieć.
Prezydent i premier mówili o tym wymiarze państwowym, o wymiarze tej konstytucji, która która ma wymiar państwa twórczy, lider opozycji Donald Tusk mówił też o konstytucji, ale o słowie konstytucja, które było noszone na koszulkach, ale też i w sercach. Chciałem podziękować Komitetowi Obrony Demokracji. Włożyliście bardzo dużo wysiłku i pokazaliście odwagę, tak jak wtedy, kiedy wielu zwątpiło, pokazaliście, że konstytucja to nie jest abstrakcja, mówił Donald Tusk.
No to wolny kraj, każdy może, prawda, świętować, może nadawać znaczenie i czy odczytywać te rocznice, te kolejne, tak, i tę rocznicę konkretną, jak sobie życzy. Natomiast no, nie sądzę, żeby następne pokolenia dały się przekonać, że toczyła się tutaj za naszego życia jakaś straszliwa walka pomiędzy demokratami a jakimś reżimem Kaczyńskiego, żeby ludzie KOD-u byli jakimiś wspaniałymi kadrami. No, trochę nam ci ludzie KOD-u tam w różnych miejscach wybijają, tak, był Kijowski, ale i całkiem ostatnio też historia dość dramatyczna ze Szczecina. Jak tam się głębiej poszuka, to też nam różne opowieści, myśmy o tym w tygodniku sieci najdelikatniej, jak można, pisali różne opowieści o jakości kadr KOD-u, o tym, co to było, wybijają, pojawiają się. Kiedyś Ludwik Dorn, swój jeszcze świętej pamięci już teraz, no ale jeszcze piszący, jeszcze żyjący, sformułował taką tezę na łamach tygodnika Polityka. On już wtedy czuł się jeszcze elementem tego obozu opozycyjnego, aspirował tam i napisał wtedy tuż po właśnie tarcie KOD-u, że Kaczyński już przegrał, bo ten KOD to jest pospolite ruszenie świetnych kadr, które nawet jak się teraz KOD załamie, które dadzą impuls opozycji, nowi ludzie, prawda, tak sugerował, że trochę jak z Solidarności. No, po latach możemy trochę się uśmiechnąć, nie była to teza prawdziwa. Ja myślę, że rację mają raczej ci politycy, którzy tutaj nacisk czy akcenty kładą w tych dniach na silne państwo, na silną armię, na rzeczywistą obronę polskiej konstytucji, która naprawdę jest dzisiaj zagrożona nie przez próbę zreformowania postkomunistycznych sądów, ale przez brutalne łamanie traktatów unijnych i też próbę złamania polskiej konstytucji ze strony brukselsko-niemieckiej. To jest prawdziwe zagrożenie dla polskiej konstytucji i suwerenności. I widzą to mądrzy ludzie także z zewnątrz. Więc no, cóż ma Tusk mówić? Tak?
Robią, może mówić na przykład to, co powiedział. Robią wiele, aby obecność Polski w Unii Europejskiej stała się abstrakcyjna, wątpliwa, a być może mają w planach wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej. To jest jedna narracja. No, a druga była wczoraj na hali Expo w Warszawie, gdzie swoją konwencję miała Solidarna Polska, która zmienia nazwę na suwerenną Polskę, która właśnie dostrzega w Unii Europejskiej jeden z wektorów ograniczenia wolności, ograniczenia suwerenności. To będzie jedna z głównych osi sporu tej kampanii, stosunek do Unii Europejskiej w kontekście pakietu Fit for 55, w kontekście coraz bardziej aktywnej roli Brukseli, która kosztuje nie tylko państwa, ale także zaczyna kosztować każdego z nas.
No jedna z osi, czy główna, to nie wiem, moim zdaniem ona się obozowi rządzącemu tak do końca wyborcza nie opłaca i to będą elementy, wątki i nurty i tezy obecne, ale w mojej ocenie nie główne. Jeszcze do Tuska słowem wrócę, bo jednak to nie może zostać bez komentarza. No cóż on ma powiedzieć, tak, tutaj w tym kontekście. No, próbuje, myślę, że odwracać naszą uwagę od realnych zagrożeń. To nie jest żaden żart. Znaczy, naprawdę Niemcy i Berlin chcą nam suwerenność zredukować, odebrać, chcą nas uczynić takim nieco większym, może nieco bardziej suwerennym, ale jednak uważam niemieckim landem i tutaj bym nie odwracał od tego wzroku. Tak? Nie dał się zwodzić takim pokrzykiwaniem, że jakieś wolności polskie są zagrożone, bo nie są. Nigdy w Polsce nie mieliśmy tyle wolności, co dzisiaj. Nigdy w naszym pilocie telewizyjnym czy radiowym nie było tylu kanałów tak różnorodnych, prawdziwie różnorodnych. Tak, sytuacja, w której wszystkie stacje telewizyjne to samo śmieszy, to samo oburza, no nie była w mojej ocenie sytuacją wolnościową. Natomiast co do suwerennej już Polski, no myślę, że niezły mieli tutaj pomysł taki marketingowy, chociaż mam duże wątpliwości, czy wbijanie tego 3 maja rzeczywiście, no może to z kalendarza wynikało, ale czy to zagrało pozytywnie, jednak wtedy natłok różnych sygnałów politycznych jest tak duży, że to gdzieś tam zeszło w dół. Suwerenna Polska na pewno ma pewien pomysł na siebie, tak bym to powiedział. To nie wszystkie partie mają. Tak? To ma być taka rzeczywiście dosyć wyrazista i skupiona na tych elementach formacja polityczna, no, ważnych może, najważniejszych elementach, że to ma być grupa, która podkreśla taką jedność, pewne zgranie, Rosjanie, też pokoleniowo to są dość młodzi ludzie w ogromnej części. To też myślę, że jakoś tam procentuje. No i w tej chwili tak naprawdę gra idzie o to, czy jakby uzyskają tak mocną pozycję na listach Zjednoczonej Prawicy, jakby sobie tego życzyli oni, czy też taką, jak to widziałby pan prezes Jarosław Kaczyński. I myślę, że stąd to napięcie. Tutaj ja nie widzę jakiegoś realnego programowego napięcia pomiędzy Solidarną Polską a Prawem i Sprawiedliwością. No, pewne rozłożenie akcentów jest inne, może inne rozumienie taktyki, prawda, i strategii. Natomiast co do jednak podstawowego kierunku, co do założenia, że musimy bronić polskiej suwerenności, to nie widzę tutaj jakby specjalnego rozejścia czy rozróżnienia.
A na ile jest tak, że ta działalność Zbigniewa Ziobry no, jednak może pewne kłopoty dla koalicji rządzącej rodzić? Mieliśmy chociażby wpis na Twitterze no, znanego krytyka Zbigniewa Ziobry z obozu władzy, czyli Ryszarda Terleckiego, wicemarszałek Sejmu i szef klubu, powiedział, cóż to za siła, co ma 1% w sondażach i jakiej suwerenności chce ona bronić.
Ja bardzo cenię pana profesora Terleckiego. Wydaje mi się, że trochę taką rolę tutaj też ma pełnić, tak? Że PiS chce trochę się odróżnić też od Solidarnej Polski. Nie chce pewnie trochę brać na kark wszystkich działań tej formacji, no bo tutaj ci posłowie, prawda, nie zależą od prezesa Kaczyńskiego. To jest absolutnie normalna polityka. Czy Solidarna Polska ma 1%? Ja sądzę, że trochę więcej, choć nie postawiłbym też dużo, że przekracza 5%, ale to jest znaczące środowisko polityczne. Też ten kongres pokazał pewną taką siłę, jedność, tak, dynamikę. No,
ale skoro robi się kongres, to po coś się robi? No, to wygląda faktycznie jak bardzo daleka licytacja albo faktycznie przygotowanie ewentualnie do startu samodzielnego.
Nie. No, kongresy się robi po to, żeby się pokazać, żeby przypomnieć właśnie, żeby trochę policytować, żeby w tym przededniu układania list wyborczych pokazać partnerowi, jakim jest Prawo i Sprawiedliwość. Popatrzcie, znaczy mamy zdolność zrobienia kongresu, czyli mamy zdolności organizacyjne, mamy kadry, bo jesteśmy i zarejestrujemy listy, tak? Więc siadajmy i negocjujmy. A profesor Ryszard Terlecki z kolei odpowiada, no macie dużo, ale czy tak dużo, żeby grać samodzielnie, to ja mam duże wątpliwości. To jest taki dialog, który się tutaj toczy, jest absolutnie normalną rzeczą w polityce. Wydaje mi się, że on się też jakoś tam w ramach pewnej cywilizowanej debaty mieści. Są oczywiście tacy, którzy no, próbują jakoś tutaj konfliktować, czy to pogłębiać, tak, te realne różnice, które tam już, o których mówiłem, które tu funkcjonują, ale wydaje mi się, że ten sojusz się opłacił obu stronom. To znaczy, że pamiętajmy, że wybór jednak 2023 roku, wybór władzy w Polsce, fundamentalny uważam, tak, krytyczny, to będzie o włos. Znaczy, to będzie o 1-2%. No, jakby, no, czy pan redaktor też, czy nasi słuchacze tak wyobrażają sobie, że Solidarna, że Zjednoczona Prawica idzie do władzy bez Solidarnej, idzie do wyborów, tak? Nie, bez Solidarnej Polski i te 3%, no nie, no nawet 1%, zgódźmy się z profesorem Terleckim, co zostawia za burtą, no to jest 1%, który może zdecydować o wyniku wyboru, więc oni muszą siąść do rozmów, muszą negocjować, tak? I ja też rozumiem rację pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który i po doświadczeniach z formacją Gowina, choć to tylko technicznie jakby zrównuje i różnych przygodach z Solidarną Polską, no wolałby mieć klub, w którym nie musi negocjować tak dużymi samodzielnymi, tak i podmiotowymi grupami politycznymi wewnątrz. To też absolutnie rozumiem. Tutaj warto też pamiętać, że to właśnie premier Jarosław Kaczyński ponosi pełną odpowiedzialność za ten obóz, za jego skuteczność, za jego manewrowość, tak? I widzi w tym sensie trochę więcej, że musi no, jakby ogarniać całość spraw. Czasami musi gdzieś pójść na kompromis, żeby wygrać coś po drugiej stronie. Takie niewielkie formacje tożsamościowe zwykle na to się nie oglądają. To nie jest ich problem, można powiedzieć. Tak, to jest problem Kaczyńskiego. No tak, no, więc on chciałby mieć manewrowy klub. Ale ja bym też przestrzegał przed takim, jak czytam czasami w mediach, utotalnianiem tego problemu. Ja przypominam, że po już no, w tej kadencji to będzie niemal 4 latach, a w sumie ponad 8, tak, pisania codziennie niemal tekstów, że Ziobro już odchodzi, wyrzucają, koniec i tak dalej. No, Zjednoczona Prawica jest jednak bardziej zjednoczona niż ta demokratyczna opozycja, która miała być super zjednoczona przez Donalda Tuska. Więc coś tu poszło nie tak i wydaje mi się, że też część diagnoz poszło nie tak. Ja zawsze twierdziłem, żeby na ten wspól solidarnej Polski, która jest sprawiedliwością, jednak patrzeć z pewnym dystansem na chłodno i widzieć też pewne sztuczki przez obie strony stosowane. I tylko wydaje mi się, że wypada to powtórzyć.
To jeszcze jeden wątek ostatni naszej rozmowy wprowadźmy, bo pan redaktor nakreślił tak scenę polityczną, jakby ona była na dwie strony podzielona, a są tacy, którzy uważają i myślą i siebie uważają za jakąś trzecią drogę. Nie tylko myślę o koalicji PSL i Hołowni, ale także Konfederacji. Nie jest tak, że te wybory jednak nie będą tak bardzo czarno-białe, że to jednak nagle ten duopol się trochę rozhermetyzuje, czy jak ruszy kampania, to i tak będą dwa obozy.
Nie widzę. Ja uważam, że zresztą, że to jest jedno z największych złudzeń. Właśnie siadam, mówiąc szczerze, do pisania komentarza o tym, że to jest jedno z największych złudzeń polskich patriotów, tak bym powiedział. Znaczy, takie przekonanie, że tu właśnie PiS na pewno się ułoży z Konfederacją. No, ja przypominam, że w Konfederacji ludzi pana Romana Giertycha jest bardzo dużo. Oni nigdy się z tego nie rozliczyli. Ja przypominam, że jak były wybory prezydenckie, ten finał, Duda, no czyli kandydat jednak propolski, tak, no, chrześcijański, katolicki, państwowy taki, z dorobkiem, i po drugiej stronie Rafał Trzaskowski, też dość jednoznacznie chyba łatwy do opisania kandydat raczej z tej Polski soroszowej, tak, raczej z tej międzynarodówki, no to w Konfederacji było wszystko jedno. Było jej wszystko jedno z takim lekkim nawet przechyłem na Trzaskowskiego, więc pamiętałbym o tym, tak to powiem. Myślę, że jest możliwe, że Konfederacja, gdyby PiS-owi brakowało kilku mandatów, to mogłaby pęknąć. Tak? Ten odłam narodowy, no, może z nimi byliby w stanie się porozumieć. Ale naprawdę, posłuchajmy tak na zimno i na trzeźwo, bo to jest nasz obowiązek jako analityków polityki, co mówi Konfederacja, gdzie jakby kieruje swoje ostrze ataku. No i też dostrzeżmy, że jej droga do ewentualnej wielkości wiedzie przez politycznego trupa Zjednoczonej Prawicy, bo inaczej zawsze będzie jakąś taką przebudówką. Choć są też tacy ludzie, których nawet wczoraj spotkałem, którzy mi mówią, że trochę w tym opisie, którzy znają dobrze ludzi Konfederacji, mówią, że w tym opisie takim właśnie naszym, jako Konfederacji, jako ludzi, jako formacji strasznie przejętej tam ideowymi sprawami, że jest błąd, że tam jest gdzieś na dołach po prostu bardzo wielu młodych ludzi, którzy chcieliby zrobić karierę, uznali, że ta drabina może być sprawniejsza, szybsza, tak? No, mają też jakieś poglądy, ale nie są tu fanatykami, że oni pójdą z tymi, którzy dadzą im więcej. Nie wiem, ja sądzę, że wszelkie tego typu rozwiązania będą bardzo kosztowne, bardzo ryzykowne i takie w sumie złe dla Polski. Uważam, że ta jedność, którą dzisiaj mamy na szczytach władzy, to znaczy prezydent, premier wspólnie budujący czy dążący do podobnych kierunków państwowych, podobnych kierunkach państwowych idący, że to jest wielki plus. Tak? Podobnie jak dość zgrana jednak w gruncie rzeczy ta koalicja Zjednoczonej Prawicy. Więc to jest jakaś wartość. Myślę, że to będzie dość, dla większości wyborców to będzie wybór dość jednak oczywisty. Znaczy, tak naprawdę pamiętajmy, mamy Polskę Tuska, to jest jednoznaczna oferta. Mimo braku programu dająca się opisać, mimo braku programu możemy przewidzieć, jak by się zachowywali wobec różnych wyzwań, co by robili, jaką by politykę prowadzili także społeczną. I po drugiej stronie mamy też łatwą do opisania, dosyć zrozumiałą tą propozycję Kaczyńskiego. Też nie bez wad, tak, żeby było jasne. I też pełno różnych błędów, bo każde działanie ludzkie jest pełne błędów. Ale no, to jest moim zdaniem ta perspektywa dość wyraźna. Ja naprawdę nie widzę tutaj, bo moim zdaniem to jest taka próba rzeczywiście powiedzenia Polakom, nie, no to nie jest tak 0-1, wiecie. No właściwie Hołownia pójdzie z Tuskiem. No będzie żyrował wszystko, co Tusk czy ludzie Tuska, prawda, zaprezentują. No nie ma tu żadnych złudzeń. PSL tak samo, SLD tak samo aż przebiera nogami właściwie, żeby jedna lista była. Tak? No, Konfederacja, powtarzam, no, przypomnijmy sobie, jak się zachowała w wyborach prezydenckich. Więc tak się rozejrzyjmy, panie redaktorze, i tego, o czym pan mówi, z taką nadzieją, że może to się rozszczelni, ja nie widzę.
A nawet nie było u mnie nadziei, tylko takie pytanie, na ile jest tak, że gdzieś te wybory mogą być inne pod tym względem, że ktoś będzie wchodził zupełnie z zewnątrz, jak rozumiem, takiej szansy i takiej możliwości, odlepsze słowo, możliwości.
No, może jeszcze coś wyskoczy, tak? No, może coś wyskoczy. No, wyskoczył kiedyś Kukiz, wyskoczył Hołownia w różnych rozdaniach to było, więc tego też nie można wykluczyć. No, zobaczymy. Tu wydaje mi się, że to jednak gdzieś tam, jak rozmawiam z normalnymi ludźmi, tak bym to powiedział, nie zajmują się polityką, a często rozmawiam, żyją w mniejszych miejscowościach. To tamta perspektywa wyboru, że tak jak było, czy tak jak jest, jest dosyć dobrze rozumiana.
Do wyborów 5 miesięcy i 11 dni. Najprawdopodobniej mogło być ciut później, ale niewiele na to wskazuje. Michał Karnowski był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Miłego dnia. Dziękuję.
Do usłyszenia. Na zegarach godzina 7:51. To my po wizycie w polskiej polityce, do której jeszcze dzisiaj wrócimy. Teraz na chwilę przeniesiemy się do Paryża i zobaczymy, czym żyje politycznie Francja.
Kronika paryska.
A przy telefonie redaktor Piotr Wit.
Witam pana, panie redaktorze. Witam państwa. Moją polską Ewangelię głoszę obecnie nie w dżungli paryskiej, ale w alpejskim pustkowiu. Rejon granicznego miasteczka Modane, po włosku Modana, pozostał centrum ożywionego ruchu. Tędy Hannibal, Kartagińczyk, maszerował niegdyś ku Rzymowi, przeprawił się przez Alpy wraz ze swoimi słoniami przez przełęcz Monsyni, odległą stąd o 20 kilometrów. W czasach nowożytnych zdążali tedy pielgrzymi do świętego Całunu w Turynie, 100 kilometrów. Bieda w tym, że przez Modane, jak przez Koluszki, wszyscy przejeżdżali, ale nikt tutaj nie zostawał, oprócz krawca nazwiskiem Bułhakow. Teraz, po zamknięciu sezonu narciarskiego w Alpach francuskich, trwają przygotowania do sezonu letniego. Chłopo-instruktorzy przesiedli się z nart na traktory i rozwożą po polach obornik. Wobec masowej hodowli nie potrzeba im sztucznych nawozów. Od kiedy rozwinęło się narciarstwo w latach 60., sezon trwa tutaj jak rok okrągły. Niegdyś kraina należała do najbiedniejszych we Francji. Aż do lat 30. XX wieku dworzec kolejowy w Modanie pełnił funkcję głównej stacji przeładunkowej włoskich emigrantów, którzy po przemierzeniu Francji odpływali za chlebem do Ameryki, z portów w Havrze i Saint-Malo. Przedwojenne fotografie przedstawiają mieszkańców Sabaudi w niewyobrażalnych łachmanach, wobec których nawet biedni Żydzi z nalewek wyglądali na burżujów. Trwało dość długo, aby Francuzów lubiących wygody przekonać do gór, na które męczące jest wchodzić, i śniegu, który jest zimny. Stacje narciarskie Flen, Val d'Isère oszpecono wielopiętrowymi blokami betonowymi dopiero w latach 70. XX wieku. Kiedy ponad 30 lat temu zaczęliśmy uczyć nasze dzieci narciarstwa od kupna kasków ochronnych, byliśmy wytykani palcami jako sadyści, którzy torturują biedne maleństwa. Od lat kaski dla dzieci są obowiązkowe. Każda najbiedniejsza wioska posiada wypożyczalnię nart. Co roku powstają nowe wyciągi. Hotele i kwatery prywatne w sezonie są przepełnione. Przed nowymi domami stoją drogie samochody. I chłopo-instruktorzy uczą młodych i starych zimowego sportu. Widzicie, mówię do znajomych górali, gdyby Jan Pomagalski, technik budowlany z Krakowa, w 1936 roku nie wynalazł w Alpe d'Huez wyciągu narciarskiego, gdyby nie założył w Grenoble największej na świecie wytwórni transportu linowego i nie zainicjował w ten sposób epoki nart nowoczesnych, do dzisiaj chodzilibyście w łapciach. Andrzej Bachleda zapewniał mnie, że Alpy francuskie są najlepiej na świecie wyekwipowane. Niegdyś akademicki mistrz świata w biegu zjazdowym, a później instruktor młodej francuskiej kadry narciarskiej, wiedział, co mówi. Wśród gór niewiele pozostaje ziemi uprawnej, ale na halach wypasa się stada krów, kierdele, owiec i kóz. Znaczny obszar zajmują lasy przeważnie modrzewiowe. Niegdyś w Polsce dumą każdego ziemianina był dwór modrzewiowy. W naszej epoce przerabia się modrzew alpejski na trociny. Po dodaniu trującego formaldehydu zrobi się z nich meble jednorazowego użytku. Od ponad 40 lat nie trzeba przez Alpy przeprawiać się górą. Wystarczy przejechać 12 kilometrów przez tunel Fréjus, żeby się znaleźć we włoskiej Bardonecci. Linię autobusową często uczęszczają mieszkańcy Modany. Papierosy za górą kosztują znacznie taniej. I z dworca tani włoski pociąg co godzina dowozi do byłej stolicy Królestwa Włoch, do Turynu. Wielkie miasta przemysłowe, Turyn, siedziba Fiata i Olivetti i niedaleki Mediolan, obecne Europejskie Centrum Mody, stworzyły Bardonecie. Modne uzdrowisko alpejskie stało się w ostatnich czasach wielką stacją narciarską. 30 lat temu stały tutaj w ogromnych, zalesionych posiadłościach wille magnatów przemysłowych. Na górę wyjeżdżaliśmy jednoosobowym wyciągiem krzesełkowym pierwszej generacji, takim, jakie starsi z Państwa zapewne pamiętają, funkcjonowało przed laty na Kasprowym. Eksplozja narciarstwa masowego zmieniła wszystko. Zbudowano kolejkę linową, skonstruowano dziesiątki wyciągów odczepialnych i wieloosobowych, wycięto drzewa pod fundamenty dziesiątków willi i hoteli. I kiedy już wszystko było gotowe do uprawiania białego szaleństwa, przyszło ocieplenie. Potomkowie magnatów przemysłowych przenieśli się do innych stacji, gdyż narciarzom oprócz hoteli i kolejek linowych potrzebny jest także śnieg. Mieszkańcy patrzą na Francuzów sąsiadów z Zagóry z nienawiścią w oczach. We francuskiej Dolinie Valsenis stoki są północne i śnieg utrzymuje się długo. W Bardonecci na stokach południowych topnieje w słońcu w mgnieniu oka. Ciosłowski przyszedł kilka lat temu. Rząd włoski opodatkował rezydencje wakacyjne. Na długiej Viale Roma widzieliśmy co drugi dom na sprzedaż. Przed nieukończonym Grand Hotelem wiatr porusza neonem, z którego odpadło kilka liter. Nie ma nic trwałego na tym świecie. Nawet piramidy się kruszą, poczynając od postawionej przed Luwrem na życzenie faraona Mitterranda I. A teraz coś lżejszego o piosence francuskiej. Aktualny francuski minister oświaty nazywa się Pape Ndiaye, minister kultury nazywa się Rima Abdul Malak, sekretarz stanu do spraw młodzieży Sarah El Khairi, prezes paryskiego klubu piłkarskiego Paris Saint-Germain Nasser Al Khelaifi. Zrozumiałe zatem, że w przyszłym konkursie Eurowizji Francję reprezentować będzie Fatima Zahra Hawdi, w skrócie La Zahra. Podczas prezentowania wybranej piosenki dla prasy dziennikarze zwrócili gwieździe uwagę na błąd gramatyczny w tekście. Dla mnie, odpowiedziała Zahra po francusku, ale stanowczo, to się mówi tak. Więc tak też będą teraz mówili Francuzi. Być może będzie to nowa reguła. We Francji ta wypowiedź ma szczególne znaczenie. Kardynał Richelieu, tworząc Akademię Francuską, zapisał jej cel, cytuję, przyczyniać się bezinteresownie do doskonalenia i promieniowania literatury. Do czego Ludwik XIII dodał, dostarczać reguł naszemu językowi i czynić go czystym. Tak było dawniej, jak pouczyli mnie czarni chłopcy przed liceum Camille C w 15 dzielnicy Paryża. Teraz już tak nie będzie. Dawniej reguły języka francuskiego ustalała Akademia Francuska, teraz Fatima Zahra Fahdi. Kilkanaście lat temu akademik Jean Dutour, pisarz dowcipny, zastanawiając się nad rolą Akademii, podkreślił, że wiekowa instytucja pozwala nieśmiertelnym przechadzać się nad sekwaną, jak Indianie w pióropuszach na głowie. Kapelusze stosowane akademików ozdobione są rajerami. Tego na razie Zahra nie zabroniła akademikom.
I my też nie zabraniamy akademikom niczego, niech robią, co im się tylko podoba, o czym mówił lektor Piotr Witysz, to my w ogóle niczego nie zakazujemy, nawet Jakub Duszak Wiadomości miał pełną wolność, może powiedzieć, co mu się żywnie podoba, byleby to było prawdziwe. Czas na Wiadomości Wnet.
Dzień dobry, jest 4 maja, godzina 8 w tym wydaniu Wiadomości. Sytuacja na Ukrainie i relacja Dmytra Antoniuka. Wiadomości wnet. Tragiczne skutki ostrzału artyleryjskiego w Chersoniu. O szczegółach mówił w poranku wnet Dmytro Antoniuk.
Dzień i wieczór 21 osoba cywilna została zabita i 48 osób było rannych. Straszne zdjęcia krążą internetem, gdzie widać te uderzenia na dworcu kolejowym w Chersoniu, supermarkecie budowlanym. Ranna babcia trzyma za rękę swego rannego wnuka. Rosja pokonała kolejnej strasznej zbrodni nad cywilami ukraińskimi w Chersoniu.
Mówił Dmytro Antoniuk, cała relacja dostępna na Wnet.fm. W nocy Rosjanie użyli do 24 dronów kamikadze Shahed w ataku na Ukrainę. 18 z nich zostało zestrzelonych. Najwięcej ataków było w Kijowie i Odessie. Siły obrony powietrznej zestrzeliły wszystkie wrogie drony i rakiety, które tej nocy zaatakowały stolicę, poinformowała administracja wojskowa w Kijowie. Szczątki drona znaleziono w rejonie Szewczenkiwskim, ale nie spowodowały zagrożenia życia i zdrowia ludzi ani szkód w infrastrukturze. Siły obronne Ukrainy zestrzeliły nad Odessą 12 z 15 dronów szturmowych Shahed. Poinformowano, że 3 drony uderzyły w akademiki jednej z placówek światowych Odessy. Pożar, który wybuchł w wyniku uderzenia drona, został ugaszony. Ludzie nie zostali ranni. Okupanci napisali za Moskwę i za Kreml na dronach, które zaatakowały Odessę. Prezydent Serbii Aleksandar Vučić w wystąpieniu do narodu zapowiedział 10-punktowy plan zapobiegania w przyszłości tragediom takim jak ta, która zdarzyła się w jednej z belgradzkich szkół. Niespełna 14-letni chłopiec zastrzelił z pistoletu ojca 9 osób, ranił kolejne 7. Przez przynajmniej 2 lata ma obowiązywać moratorium na wydawanie pozwoleń na broń z wyjątkiem myśliwskiej. W najbliższym czasie zostaną też sprawdzone warunki, w jakich jest przechowywana prywatna broń, a także wszystkie strzelnice. Prezydent mówił też o obniżeniu granicy wieku odpowiedzialności karnej z 14 do 12 lat. Wszyscy uczniowie raz na pół roku mają przechodzić testy antynarkotykowe. Aleksandar Vučić poinformował też, że sprawca wczorajszej strzelaniny zostanie umieszczony na specjalnym oddziale kliniki neuropsychiatrii. Z informacji belgradzkiej policji wynika, że on sam w czasie przesłuchania nazwał się psychopatą, wykluczonym i ignorowanym przez społeczeństwo, który musi się uspokoić. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył z wizytą do Holandii. W Hadze ma wygłosić przemówienie zatytułowane Nie ma pokoju bez sprawiedliwości. Ukraiński przywódca odwiedzi także Międzynarodowy Trybunał Karny, który bada zbrodnie wojenne popełnione przez Rosję na Ukrainie. To pierwsza wizyta Zełenskiego w Holandii od początku jego prezydentury. Wczoraj niespodziewanie odwiedził Finlandię. Będziemy pomagać Ukrainie tak długo, jak będzie to potrzebne, oświadczyli w środę w Helsinkach przywódcy 5 państw nordyckich po szczycie Skandynawia-Ukraina. Wczoraj również pojawiła się informacja o tym, że prezydent Ukrainy ma 13 maja odwiedzić Niemcy. Kemal Kılıçdaroğlu, wspólny kandydat 6 tureckich partii opozycyjnych, zapowiada przeorientowanie kraju na zachód, jeżeli wygra zaplanowane na 14 maja wybory prezydenckie. W Turcji sondaże wskazują, że przewodzący Republikańskiej Partii Ludowej Kılıçdaroğlu i ubiegający się o reelekcję Recep Tayyip Erdoğan cieszą się niemal równym poparciem wyborców. Młodzież chce demokracji, powiedział Kılıçdaroğlu w wywiadzie dla BBC. Nie chcą, żeby policja wpadała im rano do domu, bo coś napisali na Twitterze. BBC podkreśla, że istnieją obawy, czy po ewentualnie przegranych wyborach Erdoğan odda pokojowo władzę. Minister spraw wewnętrznych Turcji Süleyman Soylu ostrzegł, że wybory będą próbą zachodniego zamachu stanu. Obserwatorzy zgadzają się, że wybory raczej nie zostaną rozstrzygnięte 14 maja i konieczna będzie druga tura.
Wiadomości w net. Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane na północy i południowym wschodzie, okresami duże i tam przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od około 14 stopni na wybrzeżu, 15 w centrum, do 19 na południowym zachodzie.
Prognoza pogody.
Reklama.
Czy wiesz, że woda mineralna w Polanicy Zdrój, zanim dotrze tu z Gór Stołowych, filtruje się 500 lat? Dolny Śląsk jest pełen tajemnic. Od Karkonoszy przez krainę wygasłych wulkanów, postawy milickie i niezwykłe centra cywilizacyjne, klasztory w Trzebnicy i Lubiążu. Wyjątkowy jest też sam Wrocław z sensacyjnie ocalonym rękopisem Pana Tadeusza. A zatem wędrówkę po Dolnym Śląsku czas rozpocząć. Na audycję Tajemniczy Dolny Śląsk zapraszam w każdy czwartek o godzinie 17. Krzysztof Kunert.
Sponsorem audycji jest KGHM Polska Miedź S.A.
Po reklamie.
Wiadomości sportowe. Dzień dobry. Świetnie gra Iga Świątek podczas turnieju WTA 1000 w Madrycie. W ćwierćfinale wygrała z Petrą Martić z Chorwacji 6-0 i 6-3. Mecz trwał godzinę i 9 minut. Iga była w kapitalnej dyspozycji. Zdobyła 23 punkty z 30 przy 30 swoich serwisach. I teraz w półfinale zagra z Weroniką Kudermientową. To jest Rosjanka, finalistka Wimbledonu w deblu 2 lata temu. Iga Świątek gra niesamowicie skutecznie i dobrze, podobnie jak polscy hokeiści, którzy wygrali z Koreą Południową 7-0 podczas turnieju w Nottingham w Anglii. No i są bardzo bliscy awansu do elity, w której nie byli od 2002 roku. Dziś mecz z Rumunią o 13.30, który zadecyduje o ewentualnym awansie polskich hokeistów do najlepszej ligi świata, czy też na najlepszej rozgrywki, jeśli chodzi o reprezentację. Tymczasem w Polsce rozpoczęły się finały w siatkówce. Tak pań, jak i panów. Finał kobiet Tauron Ligi. Developers Bella Dolina Rzeszów pokonał w Łodzi ŁKS Komerską 3-1. Gra się do 3 zwycięstw, a rzeszowianki jeszcze nigdy nie były mistrzyniami Polski. Natomiast w finale panów Jastrzębski Węgiel dosyć gładko pokonał Zaksę 3-0. Dla Zaksy był to 700. mecz w plus lidze, a więc zepsuty jubileusz. No i są to dwie drużyny, które spotkają się w finale Ligi Mistrzów, ale najpierw trzeba oczywiście rozstrzygnąć finał plus ligi. MVP tego spotkania został Steven Boyler z Jastrzębskiego Węgla, a podopieczni Marcelo Mendeza pokazują, że Zaksa może mieć ogromny problem z obroną mistrzowskiego tytułu. Wracamy do finału Pucharu Polski, bowiem cały czas nie milkną echa tego, co się stało już po samym finale, a więc fatalnego zachowania piłkarzy tak naprawdę jednej i drugiej drużyny, którzy prowokowali się także w trakcie meczu, ale to, co zrobił Filip Mladenowicz, gracz Legii, przekroczyło wszystkie dopuszczalne normy. Po finale, biegając po boisku, 3-krotnie uderzył 3 kolejnych piłkarzy Rakowa. Sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej Łukasz Wachowski powiedział, że bardzo surowe kary mogą spotkać tego zawodnika. Tym zajmie się komisja dyscyplinarna PZPN-u. Grozi mu półroczna, bezwzględna dyskwalifikacja od wszystkich rozgrywek w Polsce. I nawet jeśli odejdzie z Legii i pójdzie grać gdziekolwiek, to kara będzie za nim podążała, no, w myśl pewnych ustaleń pomiędzy związkami krajowymi a UEFA i FIFA. Oczywiście FIFA jeszcze będzie tę karę musiała zatwierdzić, ale to jest pewnie już będzie tylko tym, co podpisze się, pod czym podpisze się FIFA, co zrobi Polski Związek Piłki Nożnej. Kara na pewno będzie surowa, bo takie zachowanie potępili wszyscy, łącznie nawet z niektórymi piłkarzami Legii. Natomiast pod szatniami jednej i drugiej drużyny, w kuluarach, w katakumbach Stadionu Narodowego też doszło do dantejskich scen. Tam piłkarze się wyzywali, przepychali. Było bardzo, bardzo groźnie i niebezpiecznie. Nie o takim finale Pucharu Polski i o takim zakończeniu pewnie marzymy. Konsekwencje muszą być ogromne, żeby po prostu nie było precedensu, żeby nie było kolejnych takich zachowań. I jeszcze jedna informacja z Ligi Angielskiej, bo tam Manchester City objął pozycję lidera, wygrywając z West Ham United 3-0. Dogonił wreszcie Arsenal, który miał zadyszkę w ostatnim czasie i to straszną, mimo że prowadził praktycznie przez cały sezon, więc Manchester City na jak najlepszej drodze do obrony mistrzowskiego tytułu, a Erling Haaland strzela 35. gola w tych rozgrywkach, co jest rekordem Premier League. Wyprzedził o 1 bramkę Alena Shearera i Andiego Cola w bramce West Ham United. Łukasz Fabiański, Alena, Erlika Haalanda i jego kolegów z The Citizens. Nie ma mocnych. Teraz to wszystko. Kolejny sport po godzinie 9.
Wiadomości sportowe.
Autopromocja. Dostojewski, Herbert, Witkacy, Hesse, Rymkiewicz, Słowacki, Norwid, Mickiewicz, Chłasko, Nabukow, Modzelewski, Caravaggio, Bernini, Giotto, Leśmian. Tyle tych nazwisk, tyle tych książek. Nie zdążę tego wszystkiego przeczytać. Ale spokojnie, jest tygodniowy kalejdoskop kulturalny, którym obraca Konrad Mędrzecki. W każdą sobotę o 8:00. Zapraszam do słuchania.
Słuchasz? Oglądasz? Wspieraj. zrzutka.pl/wnet. Jaśmina Nowak.
To była autopromocja.
Reklama.
O miłości do zwierząt i czułości do życia. Audycja jak pies z kotem Eli i Jerzego Mazola. K-
każdą środę po godzinie 14 w Radio Wnet.
Na audycję zaprasza Pupil Karma, sklep internetowy z polską karmą dla psów i kotów marek Premium, Vet Response, Volk i Pupil Premium.
4.
Widzisz?
Ojej, powiemy coś o tym?
No raczej, bo inaczej człowiekowi mogłoby coś umknąć z ważności, znaczy się wydarzeń.
No to po to słupujemy.
Tolkienujemy też zarówno. Piątek, godzina 11. Małgorzata Kreszcz
i Konrad Mędrzycki.
Sponsorem audycji radiowy słup ogłoszeniowy jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
I słyszymy się w Radio Wnet, na falach FM, na www.wnet.fm w internecie. Widzimy się na kanale YouTube Radia Wnet. Jest godzina 8.14.
Wywiad Wnet.
Gościem poranka Wnet Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, szanowni słuchacze.
Dla niektórych majówka to odpoczynek, dla polityków, dla prezydenta majówka to 3 dni ciągłych obchodów. Wczoraj kulminacja święto Konstytucji 3 maja. Pan prezydent mówił, działajmy tak, żeby już nie było nigdy w Polsce obcych panów.
Oczywiście pan prezydent mówił o tym, jak ważne jest, żebyśmy byli w naszym kraju po prostu u siebie, żebyśmy sami decydowali o naszych losach, naszej przeszłości, żebyśmy to robili w jak największej liczbie, wzywał do szerokiej frekwencji w nadchodzących wyborach, bo to też jest świadectwo jakości demokracji i świadectwo tej atmosfery wolności, która panuje w naszym kraju. I z naszego kraju też się rozprzestrzenia na inne kraje regionu, Europy, świata. O tym też mówił pan prezydent, mówił też o walczącej Ukrainie w obronie tych ideałów, które przyświecały twórcom Konstytucji 3 maja. Znaczna ich część pochodziła z tych narodów pierwszej Rzeczpospolitej. które się na nią składały, czyli Litwinów, wtedy się mówiło Rusinów, czyli Białorusinów i Ukraińców obecnych.
232 lata nas dzielą od uchwalenia Konstytucji 3 maja. Na te 232 lata tylko 50 kilka to lata wolności.
To też była przejmująca część wystąpienia pana prezydenta. Podkreślał tym samym, jak cenna jest ta wolność i jak łatwo jej zagrozić i jak trzeba bardzo się starać, żeby ją zachować. To wszystko pan prezydent robi obecnie w porozumieniu z rządem. Chodzi tutaj o program rozwoju sił zbrojnych, o ustawę o obronie ojczyzny, realizowaną tutaj wysiłkiem też również pana prezydenta. Wszystko do tego zmierza.
Jakże tragicznie to mało mówił wczoraj na Placu Zamkowym, tuż obok naszego studia, prezydent Andrzej Duda w swoim wystąpieniu. Jest taka sytuacja, że w tej chwili ta wolność, ta suwerenność jest zagrożona?
Suwerenność i wolność zawsze jest w jakimś stopniu zagrożona i zawsze jest czymś, o co trzeba walczyć, czy czego trzeba bronić, a kontekst tego, co się dzieje z naszą wschodnią granicą, u naszego wschodniego sąsiada, przecież rosyjski agresor nie ukrywał, że chodzi mu o likwidację tak naprawdę tego państwa, tak jak Polski Rzeczpospolitej pierwszej pod koniec XVIII wieku, o nic innego, o agresywną można powiedzieć, anihilację wolnego, suwerennego kraju. Na szczęście to się nie udało. Ukraińcy wykazali determinację również dzięki polskiemu wsparciu.
To cytat z innego polityka. Suwerenność Polski jest dziś zagrożona najbardziej od czasu upadku komunizmu. Mamy jednocześnie do czynienia z dwoma niebezpiecznymi procesami. Z jednej strony Rosja prowadzi krwawą napastniczą wojnę z naszym sąsiadem. Ta wojna może być bezpośrednio zagrożeniem dla nas. Z drugiej strony mamy lewicowych fanatyków w Europie Zachodniej, którzy forsują projekt zmian w Unii Europejskiej, w państwo federalne.
Nie podejmuję się tutaj oceniać, czy
Zbigniew Ziobro, oczywiście,
zagrożenie suwerenności jest największe od jakiego czasu. Natomiast o wojnie na Ukrainie już mówiłem. Jeśli chodzi o politykę europejską, pan prezydent wczoraj też podkreślał, że integracja ze strukturami świata zachodu, wolnego świata, NATO, ale również Unią Europejską jest atutem Polski w walce o suwerenność. Ale też pan prezydent oczywiście dostrzega te wszystkie ułomności, którymi się charakteryzuje Zachód, wszystkie jego błędy, również instytucjonalne, jeśli chodzi o Unię Europejską. I bardzo chciałby pan prezydent, żeby Zachód, w tym Unia, wróciły na te właściwe tory, które przyświecały też autorom tej europejskiej pierwotnej integracji i współpracy.
Z drugiej strony lewicowi fanatycy w Europie Zachodniej forsują projekt zmian w Unii Europejskiej w prawo federalne pod niemieckim przywództwem. Powtórzę raz jeszcze za Zbigniewem Ziobro. Tak jest? Unia Europejska, projekt zmian w Unii Europejskiej są zagrożeniem naszej suwerenności?
Pan prezydent uważał i będzie uważał, że Unia Europejska to bardzo wartościowy projekt i należy walczyć o jego kształt, a tym właściwym kształtem powinno być forum współpracy, ścisłej współpracy suwerennych narodów. To nie ulega żadnej wątpliwości. Chodzi o to, żeby wszystkie kraje współpracowały solidarnie i prezentowały na zewnątrz podobną politykę. W tym ostatnio różnie bywa, ale pan prezydent w relacjach europejskich będzie o to walczył.
A jaka jest dynamika zmian, zdaniem pana ministra, zdaniem pana prezydenta w Unii Europejskiej?
Dynamika zmian jest dyktowana tutaj i wyborami do Parlamentu Europejskiego, tym cyklem wyborczym, i wyborami do Parlamentu krajowych. Kolejne wybory, zdaje się, będą w 2024 roku i do tego czasu mamy czas, żeby obserwować i działać.
Ursula von der Leyen, elita brukselska chce, aby zniesiono już całkowicie głosowanie jednomyślne w Radzie Europejskiej. To jest do przyjęcia dla pana prezydenta?
Tutaj często się zwolennicy tego projektu powołują na przykład właśnie z czasów pierwszej Rzeczpospolitej Liberum Veto. Ja tylko przypominam, że ten system do jakiegoś momentu działał bardzo dobrze i powodował konieczność szukania szerokiego konsensusu wśród klasy politycznej. Oczywiście potem się załamał nagle i spektakularnie i trudno chwalić to jako rzecz, która powinna obowiązywać w ramach polityki krajowej, ale ten system, który przyjęto w Unii Europejskiej, powoduje, że wszystkie kraje właśnie zachowują tą swoją elementarną suwerenność i głos liczy się tak samo jak wielkich swoich sąsiadów.
Priorytetem dla pana prezydenta jest sprawiedliwa, ale i mądra transformacja energetyczna. To jest tak, że to, co przedstawia Unia Europejska, Franz Timmermans, pakiet Fit for 55, to jest mądra i sprawiedliwa transformacja.
Myślę, że to jest transformacja, która będzie weryfikowana właśnie w tym cyklu wyborczym i na poziomie Parlamentu Europejskiego i krajowego. bo Europejczycy zaczną liczyć banknoty, które dostają do swoich portfeli i wyciągać z tego wnioski. Takie mam, jest mój osobisty pogląd. Pan prezydent oczywiście pobiera transformację energetyczną, ale rozumie przez to zapewnienie nie tylko Polsce, całej Europie różnych źródeł energii, w tym bezpiecznej energii z bezpiecznych technologii energetyki jądrowej. To jest dla pana prezydenta priorytet. Polska idzie w tym kierunku i osiąga tutaj sukcesy, mimo innego stanowiska niektórych sąsiednich krajów.
Jak pan prezydent ocenia zgodę polskiego rządu z 11 grudnia roku 2020, tą kierunkową zgodę na wdrożenie pakietu Fit for 55?
Trzeba po prostu obserwować i tempo, i sposób, w jaki ten pakiet się obserwuje. Ja osobiście jestem przekonany, że życie zweryfikuje te dalekosiężne cele.
Negatywnie czy pozytywnie zweryfikuje, panie ministrze?
Ja nie lubię uprawiać futurologii politycznej, nie lubię stawiać na jakieś określone cyfry w tej ruletce. I ja powtarzam,
Komisja Europejska bardzo dobrze stawia, bo w tych dokumentach jest wprost napisane, że nie da się kosztów oszacować, ale trzeba je ponieść.
Ale to też jest komunikat dla europejskich wyborców. Jeśli Europa oparła się na wartościach demokratycznych, to ostateczna refleksja należy do obywateli jej krajów.
1 maja obchodziliśmy 19. rocznicę akcesji Polski, nie tylko Polski, zresztą do Unii Europejskiej. Z tej okazji wystąpienie i pana prezydenta, i pana premiera na jednej konferencji, no i zapowiedź zmian w prawie. O co właściwie chodzi? Dlaczego trzeba to doprecyzować? Jakieś kłopoty między premierem a prezydentem?
Nie, współpraca jest dobra.
No to po co
oczywiście,
zmiana w prawie?
Współpraca jest dobra. Oczywiście nawet przy najlepszej czasem się zdarzają jakieś nieporozumienia, zgrzyty. Nie będę o tym mówił, żadnych szczegółów. Ale powtarzam, uznaję, obserwuję tę współpracę z bliska i uznaję ją za dobrą. Jest dobry zwyczaj, a w prawie, w życiu publicznym czasem bywa tak, że jeśli jest dobry zwyczaj, to trzeba go po prostu skodyfikować w przepisach.
Ale skoro do tej pory nie było takiej potrzeby, 7 lat rządów, prezydent, rządy Prawa i Sprawiedliwości, jak rozumiem, były dobra współpraca, to po co ustawa?
Ustawa?
Wszystko działa, to
zawsze, jeśli mamy skodyfikowane przepisami prawa zasady współpracy, zawsze to jest lepiej niż opieranie się na pewnym zwyczaju dobrym lub złym. Tutaj akurat mamy dobry zwyczaj, dobre doświadczenia. Myślę, że to tylko może pomóc Rzeczpospolitej. Przypominam, zbliża się polska prezydencja. Panowie prezydent i premier wyznaczyli priorytety tej prezydencji do zrealizowania. I po drugie, ranga Polski na forum międzynarodowym, również europejskim, znacznie się podniosła wskutek tej aktywnej polityki wsparcia Ukrainy i przeciwdziałania rosyjskiej agresywnej, imperialistycznej polityce. I to też zmienia trochę sytuację.
Zanim nasza prezydencja, panie ministrze, to wcześniej wybory. No i trudno, prosta myśl, nie trzeba być bardzo twórczą osobą i obserwatorem, żeby powiedzieć, to może jest lex cohabitacja. Ustawa, która ma pomóc prezydentowi we współpracy na przykład z premierem Tuskiem.
Ustawa ta ma przede wszystkim pomóc Rzeczpospolitej i pomóc w Europie, bo Polska jest ważnym państwem w Europie i może się tej Europie bardzo przysłużyć.
A nie jest tak, że jak premierem będzie Donald Tusk na przykład, to przyda się taka ustawa, żeby nie było konfliktów między nami a dużym pałacem?
Panie redaktorze, przyda się w każdej sytuacji, ktokolwiek by nie był premierem. Przypomnę tylko, że sytuacja dotycząca wyniku jesiennych wyborów jest ciągle otwarta. Na pewno bym się nie podejmował prorokować wyniku tych wyborów.
Z kutkiem trudnej i finalnie tragicznej koabitacji prezydenta Lecha Kaczyńskiego z Donaldem Tuskiem, no było chociażby spór o miejsce w Radzie Europejskiej. Tutaj też będzie to rozstrzygnięte.
Nie są to doświadczenia budujące. Postawa rządu Donalda Tuska blokująca wtedy pana prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego była, no trudno to nawet nazwać postawą żenującą, tylko czymś, co obniżało autorytet, rangę Polski, kompromitowało nasz kraj. Chciałbym mieć nadzieję, że przewodniczący Tusk wyciągnął z tego wnioski. Chciałbym mieć nadzieję, podkreślam.
Ta ustawa, o którą został zapowiedział 1 maja pan prezydent, będzie dotyczyć także tego, kto przez to będzie nas reprezentował na Radzie Europejskiej?
W tym momencie żadnych szczegółów, ustawa zostanie zgłoszona. I pan prezydent będzie prezentował wszystkie szczegółowe rozwiązania w niej.
Czuję, że od pana ministra w tym temacie nic więcej nie wycisnę.
Bardzo dobry instynkt dziennikarski, panie redaktorze.
Paweł Przewodniczący tu prezydenta, ale tylko dopytam, ustawa będzie w maju?
Nie, też żadnych szczegółów. Myślę, że niebawem, ale czy konkretnie w maju, Tego się nie podejmę.
No to skoro przy Donaldzie Tusku jesteśmy, to ach, to taki oto cytat, nie jest to cytat taki nieoczywisty. Wygramy wybory i sytuacja w relacji przyszły rząd, prezydent zmieni się diametralnie. Ja nie zakładam, że prezydent Duda będzie dalej brnął w te bardzo dwuznaczne, a czasem wprost niekonstytucyjne działania w momencie, kiedy zniknie parasol PiSu.
Mówi. Ale to chyba nie jest pełny cytat, nieprawdaż? Bo no, pan przewodniczący tu wkraczyłby powiedzieć, że po wyborach prezydent będzie bardzo słaby.
To również?
To jest, to cytuję dosłownie przewodniczącego Tuska.
No i jak to jest ulubione w pałacu?
Powiem tak, że oczywiście wynik wyborów jest otwarty jesienny i tutaj nie będę się podejmował, natomiast jeszcze już być może jest taka szansa, że pan przewodniczący Tusk przekona się, kto będzie bardzo słaby po wyborach i przypominam tylko większość 3/5 w obecności co najmniej połowy posłów na Sejm, to jest większość potrzebna do odrzucenia weta prezydenckiego i ona będzie o tym, kto jest bardzo słaby, a kto silny w tej sytuacji decydować, panie przewodniczący Tusk.
Pan przewodniczący Tusk mówi, że skłoni Andrzeja do współpracy.
Stwierdzając, że po wyborach będzie bardzo słaby, no robi to w całym niepowtarzalnym stylu, ja bym chciał powiedzieć. Czy jest to dobra strategia, niech Polacy ocenią sami.
A to jest tak, że Donald Tusk w tej chwili już się konfliktuje z panem prezydentem?
Panie redaktorze, nie będę tutaj w imieniu pana prezydenta takich poważnych deklaracji składał. Myślę, że każdy, kto analizował tą wypowiedź przewodniczącego Tuska, może sam wyciągnąć wnioski. Nie jest to wyciągnięcie ręki do dobrej współpracy, moim zdaniem.
Na ile jest tak, że w ogóle są jakieś kontakty między panem prezydentem a szefem opozycji? No jednak Donald Tusk jest w tej chwili bardzo ważnym politykiem, liderem największej partii opozycyjnej.
Klub parlamentarny Koalicja Obywatelska uczestniczy w pracach Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Ta rada się zbierała kilkakrotnie w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Borys Budka był zapraszany,
gdyż
a nie
jest, gdyż jest przewodniczącym klubu, tak określają zasady zwoływania Rady Bezpieczeństwa.
A Donald Tusk jest smutny z tego powodu i narzeka, że to nie on.
No, w polityce polityka nie do końca polega na tym, że żeby zapewniać, żeby politycy byli uśmiechnięci i zadowoleni zawsze.
Panie ministrze, to jeszcze do innego polityka. Wróćmy. Zbigniew Ziobro blokuje ustawę prezydenta o sędziach pokoju. Jaka
nie jest to racja? Dobra polityka, to jest dobra ustawa. Powinna zostać przyjęta oczywiście jeszcze w tej kadencji, bo Polacy myślę, że na nią czekają. O tym mówił tak naprawdę w jakiś pośredni sposób pan prezydent, nawołując Polaków do jak najszerszego udziału w procedurach demokratycznych. Wybór takich sędziów to też byłaby taka partycypacja na elementarnym poziomie w tej demokracji takiej już podstawowej. Pan prezydent i jego przedstawiciele starali się przekonać tutaj to środowisko Ministerstwa Sprawiedliwości.
Jak na razie jest nieprzejednane w tej sprawie.
Nie do końca to rozumiemy. Powtarzam, to jest dobra ustawa.
Nie, ustawa, która także gwarantuje współpracę PiSu z Pawłem Kukizem, politykiem bliskim pałacu prezydenckiemu.
To pana prezydenta interesuje o tyle, o ile Polsce potrzebna rzeczywiście jest trwała koalicja i trwała większość rządowa, ale pana prezydent też bezpośrednio współpracuje z panem przewodniczącym Kukizem. Jest to bardzo dobra, owocna współpraca. Panowie są w kontakcie, więc tutaj też jest pełna serdeczność i zaufanie.
A jeżeli chodzi o tą współpracę i serdeczność i zaufanie z ministrem Ziobro?
To jest współpraca między dwoma bardzo poważnymi politykami i nie należy ukrywać, że czasami stanowiska i pana prezydenta, i ministra Ziobro są niezgodne ze sobą.
Są niezgodne. To jeszcze jeden temat a propos prawa. Kiedyś prezydent apelował, żeby Trybunał Konstytucyjny się odkłócił. Chyba sędziowie nie posłuchali pana prezydenta.
A to zależy. Termin rozprawy, tej najważniejszej rozprawy w sprawie wniosku prezydenta, najważniejszego wniosku, jaki można w polskim porządku prawnym skierować do organów wymiaru sprawiedliwości. Termin jest wyznaczony.
30 maja.
Dokładnie.
I liczy pan minister, że się Trybunał zbierze?
Ja jestem niepoprawnym optymistą i liczę na to, że prawnicy, którzy wchodzą w skład tego szacownego organu, są osobami odpowiedzialnymi, cechującymi się patriotyzmem i zrozumieniem do własnej roli i własnych zadań.
Ta historia epistolarna między różnymi grupami w Trybunale wskazuje, że ten optymizm jest nieuzasadniony, panie ministrze, być może.
Proszę się nie spodziewać, że będę te fakty komentował. Apel pana prezydenta pozostaje cały czas aktualny, powinien się odchucić. Ma na to jeszcze chwilę.
Jeszcze ma do 30 maja. Kiedyś zadałem panu ministrowi pytanie, czy Julia Przyłębska jest prezesem Trybunału. Nie odpowiedział pan wtedy jednoznacznie, a teraz jaka będzie odpowiedź?
Nie, to ja jestem, co prawda jestem prostym magistrem prawa, ale wiem, że takie słowa mogą mieć swoją wagę, a ja czytałem kilkakrotnie przepisy i opinie dotyczące tej kwestii i mam wrażenie, że nie jestem mądrzejszy niż przed tą lekturą.
Czyli cały czas nie ma pan pewności, kto jest prezesem Trybunału, panie ministrze.
Zostawiam to tym, którzy za tą kwestię odpowiadają.
No to na koniec już czysta polityka. Pan prezydent jakkolwiek się włączy w kampanię wyborczą?
Można powiedzieć, że już wczoraj się włączył, apelując właśnie o jak największą frekwencję i będzie to robił cały czas aż do dnia wyborów.
A nie wskaże może, że kogoś lubi na różnych listach, będą różni kandydaci, niektórzy bliżsi, niektórzy dalsi.
Ja myślę, że takie oskarżenia przede wszystkim ze strony obecnej opozycji się pojawią w naturalny sposób. Pan prezydent ma własną agendę polityczną, jest politykiem wyrazistym, konserwatywnym, ma swój program, który jest w dużym stopniu zbieżny z programem koalicji rządzącej. To nie trzeba ukrywać. Pan prezydent współpracuje dobrze z rządem. Takie zarzuty mogą się pojawić. Myślę, że nad tym trzeba będzie po prostu przechodzić spokojnie do porządku dziennego.
A pan prezydent spokojnie się na jakiejś konwencji pojawi? Może nie partyjnej, ale jakiegoś polityka jednego? Na spotkaniu, na mitingu politycznym?
Panie redaktorze,
panie ministrze.
Panie redaktorze, uchylę się. Z wdziękiem się uchylę od zapowiadania takich aktywności pana prezydenta.
Ale nie jest to wykluczone.
Panie redaktorze, powtarzam, podstawą tutaj aktywności prezydenta będzie apelowanie o szeroką frekwencję.
Powiedział Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta. Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, panie redaktorze.
Na zegara godzina 8:32 minuty. Ach, teraz zagrają czerwone gitary. jest godzina 8:35, a naszym gościem teraz generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych Rzeczpospolitej. Dzień dobry, panie generale.
Witam pana, witam państwa, dzień dobry.
Pytanie od razu wprost. Mieliśmy tragedię w Przewodowie, mamy kolejny pocisk, tym razem znacznie głębiej w terenie Rzeczpospolitej. To świadczy, że nasza obrona przeciwlotnicza jest na fatalnym poziomie? Co to znaczy?
Wie pan, przede wszystkim ja nie jestem fachowcem od obrony powietrznej, natomiast jako dowódca wojsk lądowych miałem u siebie Wojska Obrony Przeciwlotniczej i bym zapytał tego, który jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej, co się wydarzyło. Bo nie jest to normalna rzecz, że w komunikacie pojawia się informacja, że pocisk był śledzony. A to nie wszystko. Jeżeli był śledzony i prowadzony, znaczy, że gdzieś spadł, coś się wydarzyło. Jaki był finał tej całej operacji? Dla mnie to, że był śledzony, jest niewystarczająco. Brakuje mi tej informacji, czy został zestrzelony, czy samodzielnie spadł, jak spadł, to gdzie? Brak informacji świadczy o tym, że są poważne problemy z funkcjonowaniem tego systemu.
I że system nie jest tak szczelny, to nie tylko chodzi o nasze bezpieczeństwo, chodzi o bezpieczeństwo NATO, chodzi o możliwość prowokacji. To widzieliśmy ostatnio na Kremlu, gdzie najprawdopodobniej doszło do rosyjskiej prowokacji, ale która ma zaognić sytuację. To wszystko są bardzo, bardzo poważne sprawy.
Oczywiście na Kremlu była prowokacja rosyjska. Zresztą to widać po filmach, które były kręcone z uderzenia tymi dronami. Operatorzy w różnych miejscach wokół Kremla byli przygotowani na to, że te drony przylecą i że będą je filmować. I to robili. Natomiast to jest potrzebne do narracji Putina, który chce pokazać narodowi, że nie tylko Rosja jest zagrożona, ale i Putin i wódz, który prowadzi Rosję do zwycięstwa. I moim zdaniem służyć ma to, przepraszam, mobilizacji Rosjan do intensywniejszych poświęceń, takich większych poświęceń dla wojny, dla operacji specjalnej.
To jeszcze przejdźmy na teren wojenny. Pojawiały się coraz częstsze nagrania w ostatnich tygodniach, że stare sowieckie czołgi T-55, T-56 pojawiają się na linii frontu, T-62, T-55. To jest powód do śmiechu, czy jednak to ma jakieś racjonalne wykorzystanie na froncie?
Znaczy, wie pan, ja wiem, że eksperci się z tego śmieją. Ja jestem czołgista. Ja pamiętam Izraelczyków, którzy czołgi z poprzednich wojen w świecie wykorzystują jako punkt oporu, takie niemobilne, tylko stałe. I wydaje się, że Rosjanie robią rzecz następującą. Otóż wysyłają na linię frontu, tam gdzie organizują obronę, na kierunku południowym, czołgi T-55, T-62. To są czołgi, które w obronie mogą wyrządzić czołgom innym wielką krzywdę. Natomiast czołgi nowe z produkcji, one na froncie się nie pojawiają. One prawdopodobnie trafiają do odwodów armii rosyjskiej, które są formowane na terenie Rosji w przewidywaniu kontrofensywy armii ukraińskiej, że te odwody będą jakby remedium na kontrofensywę ukraińską, czyli te odwody będą wykorzystane przeciwko wojskom, które będą prowadziły kontrofensywę.
Panie generale, właśnie, kontrofensywa. Czekaliśmy, czekamy na nią. Wielu analityków mówiło, że już wiosna, kwiecień, może nawet końcówka marca, już maj na pewno, to będzie moment dużej kontrofensywy ukraińskiej. Mamy 4 maja, kontrofensywy nie widzimy.
Ukraińcy cały czas się przygotowują. Oni kalkulują cały czas. Szukają takiego rozwiązania, które będzie optymalne dla nich. Oni nie spełniają oczekiwań Zachodu i mediów, które tą kontrofensywę już prowadzą. Ja swego czasu mówiłem, że kontrofensywa może na przełomie maja i czerwca, wtedy Ukraińcy osiągną pełną zdolność bojową w oparciu o ten sprzęt, który mają z Zachodu i będą mieli tyle amunicji, ile na zabezpieczenie kontrofensywy potrzeba. Niektórym się wydaje, że kontrofensywa to jest marsz zwycięstwa. Nie. To będzie wielka bitwa. Teraz zależy oczywiście, jaki kierunek Ukraińcy wybiorą, ale jeżeli wybiorą kierunek południowy, będą musieli ułamać, powtarzam, ułamać, przełamywać silną obronę armii rosyjskiej,
która jest wszędzie już dobrze okopana, nie tylko tam na wschodzie w Donbasie, ale także w obwodzie zaporowskim. Na ile jest tak, że cały czas Ukraińcom brakuje sprzętu, że to jest nie tylko kwestia taktyki, momentu czy strategicznej, tylko po prostu sprzętowej, że ciągle tych czołgów, ale także wozów opatrzonych jest po prostu za mało?
Tak, proszę zauważyć, że Amerykanie mówią i piszą, że dali 109 brygad pancernych, inni mówią, że na 12 brygad pancernych to jest dużo za mało na kontrofensywę. Jeśli ktoś myśli, że kontrofensywy 12 brygadami się wykona, to jest w błędzie. To można wykonać jakiś kontratak na poziomie operacyjnym, czyli uderzenie krótkie, płytkie, ale kontrofensywa, przy założeniu, jakie mają w tej kontrofensywie Ukraińcy, że dojdą do Morza Azowskiego, no to trzeba mieć na pewno tych brygad nie 12, a 24 albo 36. A zatem wydaje się, że Ukraińcy mają świadomość tego, że nadal nie są gotowi, bo nie mają potencjału uderzeniowego wystarczającej wielkości, to po pierwsze, a po drugie nie mają moim zdaniem wystarczającej ilości amunicji, żeby tą kontrofensywę zabezpieczyć.
Na ile jest tak, że Europa Zachodnia, NATO nie jest w stanie dać odpowiedniej liczby amunicji, bo wielki organizm, setki milionów, nawet miliard ludzi żyje w krajach należących do NATO, czy pod miliard i co, i nie ma fabryk, żeby dostarczyć dla, no jednak lokalną wojnę odpowiedniej liczby amunicji.
Po pierwsze, magazyny w Europie są wyczyszczone z amunicji, u Amerykanów też. Wszystkie fabryki w tej chwili zwielokrotniły swoje moce produkcyjne, ale żeby amunicję produkować, potrzeba czasu. Zatem wydaje się, że amunicja jest w produkcji, ale nie takiej ilości, która by zapewniła Ukraińcom zabezpieczenie kontrofensywy, więc Ukraińcy czekają na większej ilości amunicji.
Czekają na to, żeby móc atakować, móc strzelać. Jak ta kontrowersja będzie wyglądać? To będzie duże związki pancerne, czy mniejsze potyczki? Jak właściwie wygląda w tej chwili ta wojna na pierwszej linii frontu?
Jaki plan mają w głowie ukraińscy dowódcy, to tylko oni wiedzą. Więc to, co my mówimy, to możemy prognozować, no może spekulować, raczej nie, ale prognozować. Więc wydaje się, że może mieć kontrowersja charakter dwojakim. Po pierwsze, może być kontrofensywą, która wykonana w stanie zaskoczenia, bez uprzedzających uderzeń na wojska ukraińskie, na wojska rosyjskie, na ich pozycje obronne, czyli zaskoczenia. I to, wydaje się, byłoby najbardziej wskazane. Drugi wariant, trudny niezwykle, to przełamywanie obrony. Tak jak wszyscy wskazują na kierunek południowy, zaporowski. Tam jest obrona rosyjska rozbudowana w kilka pozycji, 5-6 pozycji w głąb, na głębokość około 20 km. Te pozycje są, że ufortyfikowane, są zaminowane, są punkty oporu, między innymi te czołgi, o których na początku mówiliśmy. A zatem przełamywanie takiej obrony będzie prowadzone na pewno na wąskim froncie, ale żeby taką obronę przełamać co najmniej na głębokość 20 km obrony, to trzeba użyć kilkanaście brygad, które będą rotowane w toku natarcia i muszą mieć wsparcie masy artylerii. Tam Ukraińcy muszą skumulować swoją większość artylerii.
I dać taką zwykłą, prostą przewagę artyleryjską. Na ile jest tak, że ta wojna, w zasadzie jej przebieg zaskoczył analityków? Mamy już ponad rok wojny. Nie ma tutaj żadnej wielkiej techniki, no może poza dronami. Toczy się trochę jak pierwsza albo i druga wojna światowa.
Tak, to z tych dronów to na pewno. Natomiast faktycznie ta wojna bardzo podobna do wojny pierwszej czy drugiej światowej, ale to wynika moim zdaniem z potencjałów, jakimi dysponują obie strony. Okazuje się, że Rosjanie, druga armia świata, nie mają takiego potencjału, którym nastraszone, nie mają takich możliwości, nie mają takich technologii zaawansowanych w armii swojej. W związku z tym ich ta wielodomonowość pola walki stoi pod znakiem zapytania, a Ukraińcy mają w odpowiedzi to, co mają, i jednak mimo wszystko to, co mają, pozwala im skutecznie prowadzić operacje obronne.
Jeżeli będzie kontrofensywa, to jak ona może się zakończyć? Ukraińcy.
Moim zdaniem, panie redaktorze, to nie może być jakaś głęboka kontrofensywa, bo Ukraińcy na taką głęboką kontrofensywę nie stać. Moim zdaniem powinno być jedno uderzenie, w miarę głębokie uderzenie, takie, które pozwoli okrążyć silne zgrupowanie armii rosyjskiej i je zlikwidować. I to będzie argument dla armii ukraińskiej do tego, żeby powiedzieć, mamy przewagę, chcecie więcej, a Rosjanie wtedy, kiedy stracą tak duże zgrupowanie wojskowe, będą mieli poważne problemy, żeby tą lukę uzupełnić, to po pierwsze, a po drugie, będą mieli świadomość tego, że nie są w stanie w konfrontacji z armią ukraińską prowadzić wojny dłużej.
Powiedział generał Waldemar Skrzypczak. Dziękuję bardzo za rozmowę, panie generał.
Dziękuję bardzo. Spokojnego dnia.
Wzajemnie. I do usłyszenia. Na zegarach godzina 8:44 minuty. Czas, żeby zagrał w Poranku Wnet Chuck Berry.
Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Nowy program Strategia dla Polski o godzinie 17.30 w każdy poniedziałek.
Sponsorem audycji Strategia dla Polski jest PKN Orlen.
Po reklamie.
Radio Wnet. Posłuchaj Radia Wnet. Radio Wnet.
I wracamy do poranka Wnet. Ostatni przystanek. Dzisiaj czas na studio Zanesu i Jana Bogatkę. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ale to zanim Niemcy, zanim co tam słuchać naszego sąsiada, to 4 maja następuje po 3. 3 maja to ważne polskie święto i ważne święto także dla pana redaktora, w pewien sposób nawet osobiście ważne.
Tak, oczywiście. 3 maja, rocznica uchwalenia Konstytucji 3-majowej, to jest święto wielkie. To święto pozwalało Polakom w czasie rozbiorów myśleć o tym, że sprawa nie jest przegrana. Przecież pamiętajmy chociażby takie drobne szczegóły. W Konstytucji 3 maja wyznaczono dynastię, wówczas dynastię Wettynów, na następców dziedzicznych królów polskich, co miało bardzo określoną wymowę. Koniec republiki, w sensie Republiki Szlacheckiej, początek prawdziwej monarchii. To było 3 maja. Wettynowie zresztą wrócili krótko na tron Polski podczas krótkiego epizodu napoleońskiego w Księstwie Warszawskim i nawet były rozważania tego typu, aby książę warszawski ukoronował się na króla, ale jak wiemy, inny był wynik bitwy pod Moskwą i to doprowadziło do tego, że tej monarchii wtedy nie utworzono, co zresztą też jest w pewnym sensie winą naszych przyjaciół Francuzów, czyli naszego przyjaciela Napoleona, który obstawał przy napaści na Rosję wbrew temu, co mówili jego najwierniejsi generałowie z Poniatowskim, marszałkiem zresztą włącznie. No i oczywiście ten Sejm Wielki, nazywany Wielkim w tej chwili dlatego, że uchwalił to wielkie dzieło w postaci konstytucji, o której pan prezydent Komorowski powiedział, że jest drugą w Europie swego czasu, no ale on może tej historii nie znał, a powinien chociażby z rodzinnych powodów, no ale mu się to wszystko pomyliło. Ta konstytucja była uchwalana. Można powiedzieć, nawet mówi się, historycy to uważają, potwierdzają, w drodze zamachu stanu niejako, że to po prostu wykorzystano pewien moment tutaj, Wielkanoc, po świętach wielkanocnych część posłów została jeszcze na swoich reczkosiejstwach, czyli w swoich dworach, pałacach i zamkach i w związku z tym można było tę konstytucję uchwalić. Przygotowały ją najświetlejsze głowy ówczesnego państwa, na wszystkim Potocki, który był jego głównym spirytus movensa. I tak sam król, który był niestety tchórzliwy, niezdecydowany, miał wielki wkład w tę konstytucję. To trzeba przyznać i o tym też nie powinno się zapominać. On był po prostu strasznie rozdarty. Rozdarty, nie wiem, no nie mogę powiedzieć między miłością do Katarzyny, bo tej miłości już nie było, ale między swoimi jakimiś prywatnymi, rodzinnymi zapatrywaniami koteli czartoryskich i poniatowskich, a interesem państwa. No niestety to się wtedy nie udało i Polska zniknęła z mapy Europy na dość długo, ale istniał polski dwór, ten polski dwór, który został zlikwidowany dopiero decyzją PKWN 22 lipca 1944 roku. Trzymał do góry sztandar Polski, w tych dworach były archiwa, w tych archiwach były książki, na ścianach wisiały obrazy, które zniknęły, które rozkradziono, poniszczono, powyrzucano. To dla państwa, które przesunęło się od paręset kilometrów, można powiedzieć, na zachód, zmieniło swój kształt terytorialny, to miało wielkie znaczenie po 1944 roku. A osobiście dlaczego? No bo miałem przodków w tym Sejmie Wielkim, którzy byli za, nie byli przeciw Konstytucji 3-majowej. I z tego jestem w pewnym sensie dumny. I to było zawsze na prywatnych lekcjach historii Polski, jakie miałem zawsze w domu. w czasach komunistycznej szkoły, kiedy się uczyło o tym, tak jak się uczyłem o Katyniu. To są dwa różne tematy, ale to są, jest to ten sam medal.
Panie redaktorze, a jakbyśmy mieli tradycję i ducha Konstytucji 3 maja przełożyć na warunki niemieckie, czy Niemcy byliby w stanie wykreować taki akt prawny? Wówczas.
To jest trudne pytanie, no za nie mówiłem na chwilę w tej chwili, czy byliby w stanie. No wtedy jeszcze nie było Niemiec. Jak spojrzymy na ten okres, nie było Niemiec, były państwa niemieckie. Tych państw było bardzo dużo w okresie do 1914 roku, właściwie do 1871, do utworzenia drugiego cesarstwa, drugiej Rzeszy. W tym było ponad 100 państw. One były monarchiami oczywiście i czasami zajmującymi bardzo małe terytorium, nawet jakieś hrabstwo czy baronie, ja nie mam już w tej chwili tego w głowie, była wówczas niepodległym państwem na terenie językowym niemieckim. Przecież pamiętajmy, że dzisiaj nawet Niemcy nie obejmują całej strefy języka niemieckiego, że są, istnieją inne państwa w Europie, które również posługują się tym językiem. 3,5 państwa można by powiedzieć, bo to są Niemcy, to jest Austria, to jest Liechtenstein i to jest część Szwajcarii, no i także jest wiele niemieckojęzycznych gmin w Belgii, Melmedy-Saint-Witte i w Luksemburgu. Także Niemcy były rozczłonkowane. W związku z tym bogactwo intelektualne tego kraju było wielkie. To jest zaskakujące. Mimo, że były rozbite, bogactwo intelektualne było wielkie. Dlaczego? Bo istniało ponad 100 stolic, czyli 100 teatrów. Istniało 100, nie chcę powiedzieć uniwersytetów, bo tylu ich nie było, ale istniało 100 szkół głównych. W każdym z tym państwie istniało przynajmniej jakaś jedna. W związku z tym była całe mnóstwo naukowców. Wydaje mi się, że oni mogliby, ale oni nie myśleli tymi kategoriami. To było coś innego. Polska w XVIII wieku nie da się porównać z Niemcami z XVIII wieku, bo Polska była wprawdzie zachodzącą, ale wielką gwiazdą. A natomiast Niemcy nie były jeszcze wschodzącą, ale już miały potencjał na to, żeby wzejść i zająć jakieś wielkie miejsce w Europie, do czego doszło z opłakanymi skutkami, bo mogło dojść z bardzo dobrymi skutkami, ale niestety to się rozwinęło w zupełnie innym kierunku i jak patrzymy i obserwujemy politykę niemiecką dzisiaj, to też nie jestem tak do końca przekonany, czy to idzie w dobrym kierunku. Dobrze, że Niemcy są w NATO, tak bym to skrótowo podsumował, bo gdyby nie były, to byłaby być może inna wizja Europy znowu przed nimi i to nie byłoby dla Europy dobre. A tak w tej chwili jest to w gruncie rzeczy w pewnym sensie neutralne, ale musimy patrzeć dalej na to, jak Niemcy obserwują teatr wojenny w Europie Wschodniej, która jest dla mnie właśnie dopiero zaczyna się na wschód od Polski.
To już na koniec, panie redaktorze, właśnie my żyjemy świętami, majówką, wyjazdami, przemówieniami, a czym pod naszą nieuwagę żyją Niemcy? Coś tam nie nabrojono przypadkiem ostatnio?
Nie, no wydaje mi się, że teraz Niemcy są zajęci raczej tym, że jest cieplej i że można już grillować. No grillowanie jest takim samym hobby niemieckim, jak i polskim. Czy Niemcy mają jakieś dalekosiężne plany? Co się dzieje w niemieckiej polityce? No w tej chwili w niemieckiej polityce dzieje się tylko to, że 13 maja bodajże przyjeżdża prezydent Ukrainy do Niemiec, a właściwie do Akwizgranu, by odebrać nagrodę imienia Karola. Kiedyś mówił Karola Wielkiego, oczywiście chodzi o cesarza. I kiedyś pisałem o tym, już nie wiem gdzie, w jakim medium, że był to pogromca Słowian. Tak, to był pogromca Słowian, ale Niemcy wykorzystali to genialnie w związku ze swoim talentem do propagandy i uczynili z niego po prostu gołąbka pokoju ówczesnej Europy w przeniesieniu na dzisiejszy świat. To jest dość karkołomne, ale coś się wydarzyło 3 maja w Berlinie. Coś zupełnie zaskakującego dla wielu, zwłaszcza na lewicy. Otóż partia AfD, która jest uważana za faszystowską, antypolską i tak dalej, wpadła na pomysł, żeby nacisnąć na rząd niemiecki w sprawie zwolnienia środków finansowych na naukę języka polskiego dla Polaków mieszkających w Niemczech, znaczy dla małych dzieci, dla dzieci emigrantów, którzy mieszkają w Niemczech i także starej Polonii, którzy tu mieszkają. I to akurat uczyniła partia AfD. I ta partia AfD pisze w swoim oświadczeniu, które zgłosił rzecznik tej partii w Bundestagu do spraw polityki oświatowej, Götz Frühling, że rząd w Polsce przecież domaga się tego od dawna i ma przy tym rację. Więc to jest też bardzo dobry taki objaw. A AfD ostatnio znowu przybiera bardzo na sile, dlatego że lewicowy rząd niemiecki nie cieszy się także w Niemczech powodzeniem, ale to jest temat zupełnie inny, bo to jest bardzo skomplikowane. To wynika z tysięcy powodów, dla których ludzie nie są zadowoleni z rządu lewicy w Niemczech. Zresztą nigdy oni specjalnie nie byli zadowoleni, mimo że są lewicowi. To jest też, zasługuje na książkę. Tę książkę powinien napisać ktoś, kto siedzi w tych tematach od lat, ale nie ja, bo jestem leniwy. Ja po prostu na coś takiego bym się nie zdobył. W każdym razie AfD zyskuje teraz bardzo. Jest to trzecia siła w Niemczech. Może będzie przed wyborami już drugą i wtedy jak będą wyglądać wybory w Niemczech, to zobaczymy. Może być to bardzo ciekawe. Może być to dla wielu zaskakujące. Może być to dla wielu po prostu oburzające, a dla innych może to być powiązane z jakimś zachwytem dla tej partii. Zmiana epok w Niemczech, czytam na stronie Krajowej Centrali Oświaty Politycznej dla Badeni-Württembergii. To jest coś nieprawdopodobnego. Zmiana epok w Niemczech i to w wyniku wojny na Ukrainie, czytam na tej stronie, którą ilustruje olbrzymi, długi, owalny stół. Z jednej strony siedzi prezydent Rosji Władimir Putin, a z drugiej kanclerz Niemiec Olaf Scholz. I to wygląda nieprawdopodobnie. Olaf Scholz jest taki troszkę skurczony, jak gdyby, no wydaje mi się, że gdyby siedział przy takim stanowisku, że bym chyba nie usiadł, abstrahując od tego, że mnie nie dopuściliby do tego, żebym przy tym stole usiadł, ale gdybym usiadł, to usiadłbym jednak inaczej. I tutaj piszą w tej centrali, że to jest nieprawdopodobne, że Niemcy, kraj, który się nauczył z tego, że przegrał wojnę, że chce być antymilitarny, tutaj musi teraz broń ciężka i tak dalej, i ta Rosja, a przecież przez dziesiątki lat niemiecka polityka zagraniczna i bezpieczeństwa wychodziła z tego założenia, że jednak zmiana przez handel czy zmiana przez zbliżenie będzie prowadzić do tego, że Rosja się ucywilizuje. No po prostu Rosja zawsze była, jest i taka sama od czasów Iwana Groźnego i o tym trzeba i dzisiaj pamiętać.
O czym pamięta i przypominam, Jan Bogatko, Studio ZNSO. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za korespondencję, za rozmowę i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
Na zegarach godzina 9, czas skończyć Poranek Wnet. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę, a teraz już czas na serwis informacyjny. W studio Karol Duszek. Jakub Duszek, oczywiście. Karol to przez tą nagrodę Karola Wielkiego. Wszystko dlatego zrobiłem z redaktora cesarza. No ale to jest w końcu cesarz wiadomości.
Dzień dobry, 4 maja, godzina 9 w tym wydaniu wiadomości. Solidarna Polska blokuje ustawę o sędziach pokoju. Komentarz szefa biura prezydenta RP. Sytuacja na Ukrainie, relacja Dmytra Antoniuka oraz dziś startują matury. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Prezydencka ustawa o sędziach pokoju ma zagwarantować współpracę wyborczą między Prawem i Sprawiedliwością a Pawłem Kukizem. Jej przyjęcie blokuje jednak Zbigniew Ziobro. Sprawę komentował w Poranku Wnet szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szrot.
Nie jest to dobra polityka, to jest dobra ustawa. Powinna zostać przyjęta oczywiście jeszcze w tej kadencji, bo Polacy myślę, że na nią czekają. O tym mówił tak naprawdę pan prezydent, nawołując Polaków do jak najszerszego udziału w procedurach demokratycznych. Wybór takich sędziów to też byłaby taka partycypacja na elementarnym poziomie tej demokracji takiej już podstawowej.
Mówił szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szrot. Cała rozmowa na Wnet.fm. Tragiczne skutki ostrzału artyleryjskiego w Chersoniu. O szczegółach mówił w Poranku Wnet Dmytro Antoniuk.
Cherson cały dzień i wieczór. 21 osoba cywilna została zabita i 48 osób było rannych. Straszne zdjęcia krężą internetem, gdzie widać te uderzenia na dworcu kolejowym w Chersoniu, supermarkecie budowlanym. Ranna babcia trzyma za rękę swego rannego wnuka. Rosja pokonała kolejnej strasznej zbrodni nad cywilami ukraińskimi w Chersoniu.
Mówił Dmytro Antoniuk, według najnowszych danych liczba ofiar wzrosła do 23. Kremlowska propaganda wzywa władze Rosji do mocniejszych uderzeń na Ukrainę. W ocenie niezależnych komentatorów to nawoływanie do ludobójstwa. Moskwa wykorzystuje rzekome ataki dronów na Kreml, aby przedstawić własnym obywatelom Ukraińców jako terrorystów. Już wcześniej zachodni, w tym polscy analitycy, ostrzegali, że rosyjski reżim będzie wzmacniał antyukraiński przekaz propagandowy. Według rzecznika prezydenta Rosji Dmitrija Pieskowa w nocy z 2 na 3 maja nad Kremlem zostały zestrzelone 2 drony. Urzędnik oskarżył Ukrainę o próbę zabicia Władimira Putina. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odpowiedział, że ukraińska armia nie atakuje ani Moskwy, ani Putina i prowadzi wyłącznie wojnę obronną na własnym terytorium. Były prezydent Rosji wezwał do przeprowadzenia zamachu na Wołodymyra Zełenskiego. Co najmniej 8 osób zginęło w nocy w pożarze baraków budowlanych w Brnie na południowym wschodzie Czech. Poinformowały policja i straż pożarna. Według wstępnych ustaleń ofiary to osoby bezdomne. Pożar 12 znajdujących się w pobliżu linii kolejowej i połączonych ze sobą kontenerów wybuchł około godziny 2 w nocy. Strażacy ugasili go przed godziną 7. Nie są na razie znane przyczyny pojawienia się ognia. Według mediów kontenery były opuszczone i nocowały w nich osoby bezdomne. Strażakom nie udało się jeszcze skontaktować z właścicielem baraków. Przez cały dzień mają być badane okoliczności pożaru. Pod względem liczby ofiar śmiertelnych pożar w Brnie, drugiej co do wielkości aglomeracji w Czechach, jest czwartą taką tragedią w historii kraju. Najwięcej 11 osób zginęło w sierpniu 2020 roku w podpalonym mieszkaniu w bloku w Boguminie na Śląsku Cieszyńskim. Dziś rozpoczną się matury, przystąpi do nich około 272 400 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych drugiego stopnia. Wraz z nimi egzaminy będą zdawać abiturienci z wcześniejszych roczników matury. Rozpocznie egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Powodzenia maturzystom życzyli premier Morawiecki i prezydent Andrzej Duda. Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 23 maja. Ich terminy z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sesja egzaminów ustnych potrwa od 10 do 23 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie.
Wiadomości wnet.
Prognoza pogody.
Dziś w kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy i południowym wschodzie okresami duże i tam przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od około 14 stopni na wybrzeżu, 15 w centrum, do 19 na południowym zachodzie.
Prognoza pogody.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Iga Świątek w półfinale turnieju w Madrycie w ćwierćfinale rozgromiła Petrę Martic z Chorwacji 6-0 i 6-3 w godzinę